Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
I zabrzmiał dżingiel, a zatem to czas, by rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie filmowym. Paweł Lorenz, Inka Sieprawska, Tadeusz Marek przy mikrofonie. Witamy Państwa w wydaniu magazynu filmowego 23 grudnia 2022 roku. A dziś będziemy, co tu dużo mówić, polecać Państwu filmy na święta. Choć wydaje się, że te rekomendacje będą takie nie do końca oczywiste. Proszę z nami zostać przez najbliższą godzinę.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Przedświąteczne, specjalne wydanie magazynu filmowego. Z nami w studiu już Anna Maria Piskorska, filmoznawczyni z filozoficznym zapleczem, doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiać z filozoficznym zapleczem o rekomendacjach filmowych na nadchodzący czas świąt. Pani jest osobą, która do filmów, do oglądania filmów zaprasza w taki sposób nieoczywisty, być może zgłaszający pretensje do jakiejś, ja wiem, większej refleksji czasem. Zastanawiam się, czy film z filozofią się lubią?
Film z filozofią się uzupełniają do tego stopnia, że można ukuć taki neologizm filmozofia.
Ha.
I w ten sposób myśleć o w ogóle doświadczeniu odbiorczym dzieła filmowego. Ja eksploruję ten temat zarówno na niwie naukowej, gdzie staram się określać badane zjawiska językiem, co by nie mówić, trochę hermetycznym, ale cyzeluję wtedy te słowa, szukam tej adekwatności pojęciowej najpełniejszej. Blisko mi wtedy jest też do tego, co uprawiają filozofowie, którym można zarzucić nieco zbyt hermetyczny język dla wielu potencjalnych czytelników ich bardzo ciekawych często teorii. A z drugiej strony ja również jestem odbiorcą dzieła filmowego, tym pierwszym, takim koryfeuszem, który rozmawia na co dzień w kinie pod baranami z widzami, ale próbuję...
I to od trzech lat? Trzech?
Tak.
Czterech? Trzech?
Tak, tak, przeszło trzech lat. I próbujemy wtedy uruchomić perspektywę filozoficzną, ale wywiedzioną bezpośrednio z doświadczenia kinowego.
Co to znaczy uruchamiać perspektywę filozoficzną?
To znaczy, że pogłębiamy namysł nad pytaniami, które gdzieś organizują nam świat filmowy i bezpośrednio po wejściu w ten świat filmowy i po doświadczeniu problematyczności tego świata próbujemy nazywać zjawiska, które, z którymi się skonfrontowaliśmy w ten sposób. Natomiast zyskujemy dzięki temu bezpośredniemu doświadczeniu taką łączność, bezpośrednią łączność z światem, który ma w sobie te filozoficzne, czyli bardzo duże pytania natury wręcz podstawowej. Dzięki doświadczeniu filmowemu konfrontujemy się z tym w sposób faktycznie bezpośredni. To nie jest teoria.
Ale równocześnie, no właśnie, to o czym pani mówi, to nie jest teoria, to jest spotkanie z konkretnym także, bo kiedy na przykład myślimy sobie o wielkich pytaniach metafizycznych, a później zajrzymy do podręczników czy też publikacji metafizyki dotyczących, to zobaczymy kod czy zapis w pewnym kodzie bardzo hermetycznym, czasem zbliżonym do rozważań logicznych, wręcz matematycznych, a tymczasem tutaj owa materia filozoficzna styka się z tym, no właśnie, konkretem i równocześnie chyba rozpościera się w związku z tym, no, dużo więcej możliwości interpretacyjnych, ale także, ja wiem, jakichś percepcyjnych.
Oj tak, myślę, że najważniejszy tutaj jest ten aspekt doświadczenia, w jaki sposób podstawowe kategorie filozoficzne organizują tak naprawdę nasze prywatne życie każdego z nas. Film jako szereg ruchomych obrazów jest zorganizowany przede wszystkim wokół pojęć czasu i przestrzeni. My, doświadczając świata filmowego, wchodzimy w te kategorie w całości.
Także we wszelkie gry z tymi kategoriami, prawda?
Oj, zdecydowanie. Myślę, że ci, którzy doświadczyli filmów pozbawionych klasycznie zorganizowanej akcji, oddramatycznionych, filmów, w których, jak to można spontanicznie zakrzyknąć, nic się nie dzieje, doświadczają czasowości, także swojego życia, w zupełnie inny sposób i zaczynają zastanawiać, chcąc, nie chcąc, zastanawiają się nad swoim funkcjonowaniem w świecie, ponieważ przez przynajmniej czas trwania takiego dziwnego seansu, oni sami, znaczy my wszyscy, byliśmy w jakimś innym trybie, ale też ostatecznie w jakiś inny sposób byliśmy w świecie. I to na zawsze staje się historią naszego życia, częścią tej historii. Nawet jeśli ci, którym się taki eksperyment zupełnie nie spodobał, będą potem próbowali go wyprzeć, dyskredytować, to ja będę się upierać, że jednak gdzieś to doświadczenie już na zawsze w nich zostanie.
My rozpoczęliśmy tę naszą rozmowę od takiego swoistego uzasadnienia tego, dlaczego łączymy w magazynie filmowym film, no właśnie, z filozofią, z refleksją filozoficzną, z jakąś meta być może refleksją także, a równocześnie no, w zapowiedzi tego naszego spotkania obiecałem naszym słuchaczom rekomendacje filmowe, świąteczne rekomendacje filmowe i od razu musi paść pytanie o to, być może to powinno być pytanie skierowane w moją stronę, ale ja zadam je pani. Dlaczego przy okazji świąt warto spoglądać na filmy, które dysponują kapitałem właśnie pod taki namysł, o jakim pani mówi?
Myślę, że trzeba zacząć od wszędzie słyszalnego apelu, aby czas świąteczny był czasem spokoju, odpoczynku. W takim razie, idąc krok dalej, powinien być także czasem refleksji. W takiej sytuacji to zatrzymanie się przynajmniej na chwilę w swoim życiu, myślę, że powinno owocować, może owocować, zachęcam, żeby owocowało nie tymi formami eskapistycznymi, których mamy pełno teraz dookoła, tymi...
Czyli nie uciekamy do komedii świąteczno-romantycznych.
Nie zachęcam, nie polecam. Wydaje mi się, że tego typu produkcje filmowe są trochę jak taki nadmiernie polukrowany piernik, który już stracił ten swój taki oryginalny, nieco kontrowersyjny brązowy kolor.
Nie wiem jak pani, ale ja takie polukrowane, nawet przesadnie pierniki bardzo lubię.
Właśnie do jakiego stopnia? Ponieważ jeśli ten piernik straci już swój koloryt, zostanie przesłonięty białym lukrem, a na to zasypany kolorową, brokatową posypką, no to pięknie się będzie świecił od tego brokatu, ale właśnie pozostaje we mnie takie pytanie, czy on jest jeszcze jadalny? Ja myślę, że to jest taki świąteczny prezent od wujka Sama z Hollywood, cały ten świąteczny format komedii romantycznych i kina familijnego. I on mi trochę przypomina taki landschaft namalowany na bombce. Bardzo wyraziste kolory, atrakcyjne do zawieszenia, ale tak naprawdę nieprawdziwy. I myślę, że w dużej mierze istnieje ryzyko, że w rozgardiaszu przedświątecznej krzątaniny ta bombka w pewnym momencie się przypadkowo stłucze. Ale o takich stłuczonych bombkach też zrobiono już filmy. Przychodzi mi do głowy Cicha noc Piotra Domalewskiego. I cały szereg takich perspektyw, w których, no niestety, ale magia świąt ulatnia się wraz z pierwszym tąpnięciem tej trudnej, ale autentyczniejszej rzeczywistości.
Powiedzieliśmy państwu o tym, o czym dziś nie będziemy rozmawiać, a za chwilę powiemy państwu o tym, o czym będziemy rozmawiać. Ja tak też sobie myślę, że to, o czym będziemy rozmawiać, to są takie propozycje, które na przykład mogą się pojawić już po odbyciu kontaktu z taką bombką, bo dlaczego nie? Wracamy do państwa w magazynie filmowym już za chwilę.
Kolekcjonerzy wrażeń. Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
A w magazynie filmowym z nami Anna Maria Piskorska. Wracamy do tej rozmowy o nieoczywistych rekomendacjach filmowych, ale równocześnie jeszcze jeden wątek pojawia się w moich myślach, kiedy no właśnie myślę o tym naszym spotkaniu, że święta to jest także nie tylko czas refleksji i zatrzymania, ale także czas niejednokrotnie przeżycia duchowego. I od razu pojawia się pytanie o związki filmu z duchowością, czy związki filmu z religią, które to związki także są pani bliskie, bo jest pani nie tylko filmoznawczynią, ale także blisko pani do religioznawstwa.
Te związki mogą być bardzo różnorodne i właściwie zarówno świat filmowy zawarty w dziele przekaz może wzmacniać ideologię religijną, jak i może ją kwestionować, wręcz zdyskredytować. Dlaczego tak się dzieje? Świat religijnych wartości z konieczności musi mieć pewne cechy niezmienne. Pojęcia religijne w swoim trzonie są abstrakcyjne i ostateczne, dlatego że budują religijną doktrynę, a ona musi mieć bardzo mocny, trwały fundament. Z kolei świat filmowy, drugi
jest
biegun,
wolny.
Jest zmienny, jest przygodny i ma w sobie to, co może wydawać się dla ideologii religijnej bardzo atrakcyjne, ma w sobie konkret. Pomyślmy. Mężczyzna, który wspina się na górę. Może od razu ten prosty obrazek wyrażać metaforę dążenia do kontaktu z transcendencją. Ale zobrazowany w medium filmu zawsze będzie miał ten komponent rzeczywistości. To będzie człowiek ubrany w jakiś sposób, który będzie miał jakiś kolor włosów, jakiś kolor oczu, którego będziemy słyszeć coraz cięższy, coraz płytszy oddech. Będziemy doświadczać tego trudu. I jeśli faktycznie przekaz filmowy ma wyrażać ów kontakt z transcendencją, to ta korelacja filmu z religią może być bardzo ścisła.
A równocześnie, właśnie jak mówi pani o tym bliskim kontakcie filmu i religii, to myślę sobie tak, bo my z jednej strony mówiliśmy i mówimy cały czas o tym filmowym konkrecie, mówiliśmy o czasie i przestrzeni, które to kategorie są nieodzowną częścią produkcji filmowej, ale z drugiej strony wiemy, że to, co widzimy na ekranie, to nie jest dosłowny, mimetyczny przekaz rzeczywistości, która nas otacza. Czas i przestrzeń, nawet jeśli nie zawirowane z uwagi na formę, której podjął się reżyser, scenarzysta, zawsze będą w jakiś sposób zakrzywione i zniekształcone. I kiedy rozmawia się z twórcami filmowymi, oni zawsze mówią, że film nigdy nie jest rzeczywistością. I jeśli oddaje prawdę, trochę tak jak teatr, właśnie dlatego, że ujmuje coś, ale nie odtwarzając bezpośrednio. I myślę sobie, że ten metaforyczny wymiar produkcji filmowej no właśnie zbliża, czy stwarza owa produkcja filmowa za sprawą tego swojego przymiotu przestrzeń pod jakąś opowieść, narrację właśnie także duchowo-religijną.
Przewrotnie powiem, że w doświadczeniu filmowym zawarty jest komponent duchowy, ponieważ potrzebna jest wyjściowa wiara do tego, żeby, jak to się mówi, wejść w świat. Trzeba uwierzyć w istnienie na chwilę tego właśnie, no oczywiście, że ostatecznie wirtualnego świata, ale na ten czas seansu ta umowność staje się ważniejsza niż otaczająca nas rzeczywistość. Więc pewien rodzaj doświadczenia duchowego jest ściśle związany z doświadczeniem odbiorczym. Niemniej to wcale nie musi owocować wzmocnieniem jakiejś konkretnej ideologii religijnej. Wręcz przeciwnie, to może być weryfikacja dotychczasowych poglądów, również natury religijnej. Może się okazać, że ten świat wymaga od nas dużo więcej niż obejmuje nasze rozumienie w momencie, kiedy w niego wchodzimy. W takiej sytuacji zazwyczaj proces odbiorczy nie jest zbyt komfortowy i wręcz może doprowadzić do negatywnych odczuć. Niemniej, myślę, że każdy z nas w swoich doświadczeniach kontaktu z kinem, szczególnie mocno alternatywnym, poszukującym, ma w swojej historii tych doświadczeń kinowych też takie, w którym stwierdził, że po czasie, po tym trudnym seansie, doświadczył jakiejś transgresji. Zobaczył coś, czego wcześniej...
Czyli przekroczył jakieś swoje, tak? Wcześniejsze wyobrażenia o świecie.
Dokładnie, dokładnie. I nawet... trudny seans i właśnie bezpośrednie skonfrontowanie się z własnymi ograniczeniami poznawczymi może skutkować satysfakcją i pewnego rodzaju zmianą w nas samych.
Wydaje się, że ten wątek przekroczenia, czy też pewnych niedostatecznych umiejętności poznawczych i konfrontacja z nimi na gruncie filmowym, w trakcie odbioru dzieła filmowego, jest bardzo bliski pewnej niedostateczności umiejętności poznawczych, która niejednokrotnie staje się podstawą czy jakimś impulsem kierującym właśnie ku religii i ku temu, co niezrozumiałe, ku temu, co próbujemy w jakiś sposób sobie okiełznać.
Tak, choć na szczęście współcześnie mamy więcej sposobów myślenia o doświadczeniach duchowych, niekoniecznie lokujemy je od razu w konkretnym wyobrażeniu religijnym. I myślę, że część osób bardziej odnajduje się w doświadczeniu takiej świeckiej epifanii, świeckiego rozpoznania świata w nowy sposób, czyli kiedy świat się objawia niespodziewanie, wbrew nawet temu, czego byśmy się spodziewali, domaga się na nowo jakiejś odpowiedzi, wytłumaczenia sobie, przetłumaczenia całego świata na nowo, to jest to wartość duchowa sama w sobie.
Mówimy o duchowości, także tej odczytywanej nieustannie w nowy sposób, bo wydaje się, że to jest taki świat, który wewnętrzny świat, który nieustannie się rozwija i to też, myślę, uwidoczni się w ramach tych tytułów, które dla Państwa przygotowaliśmy. I myślę sobie tak, że wejście w ten świat, czy też w te światy, które przygotowali reżyserzy, których mamy w tym momencie w myślach, może coś ciekawego Państwu w te święta i nie tylko zrobić. Ja spoglądam od początku naszej rozmowy na tę kartkę, którą Pani przyniosła ze sobą do studia, mapę myśli, na której, no właśnie, między innymi te tytuły także.
Zastanawiając się nad tym, jakiego typu kino wzbudza największe pokłady refleksyjności w człowieku, wybrałam dokumenty. Ale są to zupełnie inne dokumenty, niekanoniczne, przepełnione poezją, autorskie. Pierwsza propozycja najbliższa jest jeszcze rzeczywistości chrześcijańskiej, ponieważ jest to Wielka Cisza, film o niezwykłej historii powstawania, ale właściwie można to powiedzieć o każdym kolejnym tytule. Autorski projekt niemieckiego reżysera Pawła Gruninga, który spędził w sumie pół roku we Francji, w klasztorze kartuzów, czyli mnichów, którzy posiadają regułę niezmienną od tysiąca lat.
Regułę polegającą na?
Reguła ta nakazuje życie w ciszy, w milczeniu, w poświęceniu się modlitwie, pracy, życiu naznaczonym postem, samotnością. I tak jak o tym mówię, to brzmi to okrutnie, a dzięki wejściu w ten świat doświadczamy jak niezwykłe, jak właśnie pełne takiej codziennej epifanii, takie życie może być.
Pamięta Pani swój pierwszy kontakt z tym filmem?
Tak, pamiętam. Ja zresztą mam w swojej historii życia kontakt również z klasztorami i żeńskimi, i męskimi, więc też zdarzało mi się przebywać na takich odosobnieniach, więc mi osobiście dosyć łatwo było wejść w ten świat, ale bardzo szybko zrozumiałam fenomen pracy operatorskiej Gruninga, decyzji, które podejmował. Udało się zmienić sposób percepcji widza.
W jaki sposób?
Zamiast przyglądać się światu filmowemu z tym takim znajomym dystansem, od początku jesteśmy obecni w świecie, w rzeczywistości kartuzów. Po prostu uobecniamy się, tak jak oni, w tej rzeczywistości.
Przepełnionej ciszą, bo to jest film, w którym nie ma muzyki.
Ani nie ma słów za wiele. Słyszymy sporadycznie śpiewy i modlitwy mnichów. Poza tym towarzyszymy im w kompletnej ciszy. To jest przedłużenie doświadczenia, które miał reżyser, ponieważ realizując ten film, również żył tak jak oni. I na czas tych 3 godzin seansu my również możemy doświadczyć tego innego sposobu funkcjonowania. A jak bardzo jest to inny świat, to uświadomiłam sobie właściwie teraz, wracając do tego filmu, ponieważ kartuzi wybierają rzeczywistość, którą my już jakiś czas temu odrzuciliśmy. Sami szyją swoje ubrania, przygotowują posiłki, począwszy od uprawy roślin. Są samowystarczalni. My żyjemy w świecie, w którym wszystko na bieżąco kupujemy i
jesteśmy
wyrzucamy.
Zależni.
Tak. I odcięliśmy się od tego typu rytmu życia.
Który uwidacznia się w tym filmie. I ja tak sobie myślę, jeśli mówi pani o rytmie, jeśli mówi pani o tej ciszy, musimy od razu nawiązać do tego, że ten film trwa 2 godziny 40 minut bodaj. 2 godziny 40 minut ciszy. Ja wrócę do pani osobistego doświadczenia i osobistego spotkania z tym filmem, bo zastanawiam się, co te dwie ponad godziny, prawie 3 godziny ciszy mogą człowiekowi zrobić. Prawie 3 godziny przyglądania się najprostszym czynnościom mnichów w ciszy. Przecież to brzmi jak jakaś okropna nuda.
Dokładnie. W momencie, kiedy zawiesimy naturalny rozwój akcji, zawiesimy też w głowie te wszystkie wyobrażenia, które nosimy w sobie na temat rozwoju danej sytuacji, co nam pozostaje? Pozostaje nam zwykłe trwanie w każdej kolejnej chwili. Trwanie zastępuje działanie. Oczywiście to jest dychotomia pozorna, ponieważ dzieje się wciąż i dzieje się może nawet więcej w tej atmosferze trwania.
Mówimy w tym momencie o wielkiej ciszy, by pozostać w tej przestrzeni właśnie klasztornej. To ja od razu, jeśli państwo jednak mieliby chęć wybrać produkcję, w której słowa się znajdują, i to produkcję, która nie trwa niemal 3 godzin w ciszy, to powołam się na nowy obraz, bo z tego roku zatytułowany Głos Dominiki Montan-Pańków. Mieli państwo okazję w magazynie filmowym wysłuchać rozmowy z reżyserką. To jest opowieść o jednym z nowicjatów, czy o nowicjacie w jednym z polskich jezuickich klasztorów. I wydaje się, że to jest propozycja na te święta, która z jednej strony zaprasza do świata duchowości, do świata rozwijającej się duchowości, ignacjańskiego treningu duchowego, ale z drugiej strony znacznie przekracza granice religii i granice duchowości religijnej, bo w tym, czego tam możemy wysłuchać, pojawia się bardzo wiele takiej uniwersalnej prawdy o dobrym życiu, także o spotkaniu się z samym sobą, a równocześnie także zwrot siłą rzeczy w kierunku medytacji. To dodaję na marginesie, bo mówimy w tym momencie o takich obrazach linearnych, mówimy cały czas o dokumentach, ale na tej liście, którą pani mi przesłała, ja bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem ten tytuł. Pojawił się też film, który zabiera nas z jednej strony w podróż tak naprawdę po całym świecie, a równocześnie w podróż do wnętrza siebie. Mam w tym momencie na myśli Samsarę i zastanawiam się, dlaczego ten film przyszedł pani na myśl, myśląc o rekomendacjach świątecznych.
Wybrałam Samsarę, dlatego że ona również umożliwia nam nabranie nowej łączności ze światem. Zupełnie innego typu. Wchodzimy w inny rytm. Mamy wyraźne, bo już w tytule zaznaczone odniesienie do cyklu narodzin i śmierci, to znaczy właśnie samsara. To jedno z kluczowych pojęć i dla hinduizmu, i dla buddyzmu. Ta cykliczność w jakiś sposób wmontowuje nas w świat, mimo że jesteśmy tylko jego elementem. I wydaje mi się, że samsara dla każdego będzie trochę innym filmem. Co więcej, można do tego filmu wracać wielokrotnie i każdy ponowiony seans będzie znowu innym doświadczeniem niż poprzedni, dlatego że jest organizowana wokół właśnie takiego rytmu współzależności. Każdy kolejny obraz, a teraz może dopowiem, że ta podróż, która się odbywa w Samsarze, przeprowadza nas przez 25 krajów, czyli ogrom lokacji, które zarówno ukazują piękno człowieczeństwa, wyrażają wspaniałe dokonania ludzkości, jak i piękno natury, ale z drugiej strony pokazują też, w jaki sposób świat został zawłaszczony przez człowieka,
no,
do jakich katastrof
doszło. Chociażby te kurczaki w klatkach i następnie na taśmach produkcyjnych, które też się tam pojawiają w tym filmie.
Oczywiście. I co ciekawe, bardzo dużo jest specyficznie, bardzo estetycznie ujętych portretów ludzkich. Ludzi, którzy patrzą bezpośrednio w oko kamery, co w konwencjonalnym organizowaniu dzieła filmowego jest wykluczone. Te spojrzenia, myślę, że zostają najbardziej, bo są właśnie takim pomostem między ludźmi znajdującymi się w tym momencie w bardzo różnych miejscach na świecie, ale też w bardzo różnych miejscach w swoim życiu i uzmysławiają nam ten pewien rodzaj łączności. Więc znów dzięki Samsarze możemy nabrać jakiejś nowej łączności ze światem. Ten świat jest jawi się w skali makro, bo ta podróż odbywa się po wszystkich kontynentach, ale też ten świat w ramach właśnie znowu kolistego ruchu powraca bezpośrednio do nas. To znaczy znów się kontaktujemy z naszym światem wewnętrznym.
Film, w którym nie pada ani jedno słowo, film, który równocześnie jest właśnie taką kompozycją bardzo wielu obrazków. Pani mówi o tych sprawach najważniejszych i esencjonalnych, gdy idzie o interpretację tego filmu, ale ja myślę, że to, co należy też powiedzieć o Samsarze, to to, że obok tego dużego kapitału refleksji filozoficznej i nie tylko, to jest po prostu ładny film. To jest film, który można z przyjemnością obejrzeć i oddać się takiej mimochodem uczynionej, mam wrażenie, medytacji. Bo to jest taki film, który włącza się i to, czym się różni od pięknie przygotowanego dokumentu przyrodniczego, to właśnie tym, że obok tych obrazów pięknych, które nas urzekają i sprawiają, że myślimy sobie, och, trzeba wyjechać w końcu gdzieś i zobaczyć jakiś kawałek świata nowy, piękny, to obok nich pojawiają się bardzo subtelni, ale jednak znacząco ukazane obrazy bolesne, które wwiercają się w myśli. I ja myślę, że to jest też wielka moc tego filmu.
Zdecydowanie. W tym projekcie zrealizowanym przez Erona Frika dużą rolę odgrywa również muzyka, między innymi skomponowana przez Dead Can Dance, która też wprowadza inny wymiar do doświadczenia odbiorczego. Warto też zarekomendować poprzednie dzieła Erona Frika, na przykład Baraka z 1992 roku. Ron Frick zapisał się w historii kina jako badacz samego aktu postrzegania świata. Postrzeganie, które nigdy nie będzie prawdopodobnie w pełni satysfakcjonujące, dlatego że świat w swojej różnorodności i skomplikowaniu nigdy nie da nam jednoznacznych odpowiedzi. I właściwie ta podróż, którą odbywamy podczas seansu Samsary, jest antyturystyczna, ponieważ doświadczamy przepięknego, złożonego obrazu, licznych krajobrazów i tak zgadzam się w pełni, że są to bardzo estetyczne, bardzo satysfakcjonujące na tym poziomie obrazy, a z drugiej strony nie możemy łatwo skategoryzować tego świata, zaszufladkować go jak w turystycznym folderze. On staje się tajemniczy. Im dłużej przebywamy w tej podróży, tym ten świat być może stanie się dla nas mniej zrozumiały. Ale to dobrze, bo to jest doświadczenie stawania się podróżnikiem, a nie turystą. Podróżnikiem, który otwiera się na świat, mimo że właśnie nigdy go do końca nie zrozumie.
Podróżnik, a nie turysta. Do tego zaprasza Ron Frika. Ja też uważam, że nie możemy bać się takiego stwierdzenia, bo w tym momencie druga część Awatara święci swoje sukcesy, ale gdyby państwo mieli chęć w te święta na inny rodzaj widowiska, to Samsara właśnie jest tym wyborem, bo to faktycznie jest widowisko, chociaż prowadzące w zupełnie inne ścieżki. Ale jeśli mówimy o tym, co związane z wędrówkami, z podróżami po świecie, to ja od razu mam z tyłu głowy gdzieś tam człowieka Jana Artusa Bertrand i tę wielką opowieść opowiedzianą przez kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset narratorów, bo tam kilka tysięcy wywiadów zostało przeprowadzonych w trakcie trzyletniej pracy nad tym filmem. Człowiek, czyli 2015 rok i film, który z jednej strony przez krytykę uznany został za momentami banalny i jako taki, który pokazuje, że czasem nie warto zjeżdżać całego świata po to, żeby pytać o takie najprostsze rzeczy i gromadzić najprostsze odpowiedzi przeplatane lukrowanymi właśnie kadrami i pejzażami, ale równocześnie, że w pewnym momencie ten film zaczyna bronić się swoim szczegółem, chodzi o to, że jest bardzo nierówny. Ale wydaje się, że to jest także zaproszenie do podróży, chociaż zupełnie innej i też sprzyjającej właśnie zatrzymaniu.
Te filmy bardzo dużo łączy, mi się wydaje. Człowiek, który powstał zaledwie 4 lata po Samsarze, trochę w moim odbiorze doprecyzowuje kontekst, w którym żyją bohaterowie zarówno Samsary, jak i człowieka, w tym sensie, że aspiracje obydwu dzieł są totalne. Chodzi o wyławianie z świata konkretnych osób, ale w sposób dość demokratyczny. Mam poczucie po seansie człowieka, że ten film mógłby trwać w nieskończoność, ponieważ każda kolejna osoba zaproszona do opowiedzenia jakiegoś rąbka, urywku swojej historii, przecież wyłącznie, a zrobiłaby to w swój indywidualny sposób i zaprosiła do empatycznego przeżycia własnej historii, często naznaczonej wielkim bólem, frustracjami, rozczarowaniami. I w takim dziele, które w zasadzie mogłoby trwać, znajdujemy z jednej strony odzwierciedlenie i naszych trudnych doświadczeń życiowych. Chcąc, nie chcąc, któraś historia musi w jakiś sposób mocniej zarezonować. A z drugiej strony myślę, że można nabrać takiego poczucia, że każda z tych historii jest na swój sposób ważna, że jesteśmy równo ważni i że w tym sensie powinniśmy też o sobie myśleć na stałe, na co dzień.
Człowiek Jana Artusa Bertrand, ale zdradzając nieco radiową kuchnię, kiedy rozmawialiśmy o tym, o czym powinniśmy, czy chcemy powiedzieć dzisiaj w tych rekomendacjach, to powiedziała pani, Kraina Miodu musi się pojawić. Dlaczego?
Oj, zależało mi na tym, żebyśmy nie tylko przyjrzeli się indywidualnemu życiu danej grupy, w tym wypadku grupy mnichów, nie tylko oddali się temu szerokiemu spojrzeniu na świat miliardów ludzi, ale też w tej ostatniej dopełniającej perspektywie, żebyśmy spróbowali chyba takiej największej transgresji, to znaczy zastanowili się nad perspektywą nieludzką, perspektywą wykraczającą poza ludzkie spojrzenie, perspektywą zwierząt. I Kraina Miodu, film, który miał swoją premierę w 2019 roku, doskonale umożliwia nam doświadczenie tej unikatowej współzależności między gatunkiem ludzkim i w tym wypadku dzikimi pszczołami.
To jest opowieść, która zabiera nas do Macedonii. Widzimy Bartniczkę i tak naprawdę śledzimy jej życie w bardzo intymny sposób, bo to jest bardzo intymna opowieść. Zresztą obraz stworzony przez Tamarę Kotewską i Lubomira Stefanowa. No i też film niebagatelny, bo to Oscar za najlepszy film dokumentalny, który pozwala na takie bardzo bliskie przyjrzenie się życiu drugiego człowieka. Nasz czas powoli dobiega końca, więc musimy zawieszać głos, nieco myślę intrygując państwa i zapraszając do tych najróżniejszych światów, ale jak mówimy o tej innej perspektywie, to jeszcze dwa zdania na temat Gundy muszą się pojawić, bo to jest także ten tytuł, który pani dzisiaj entuzjastycznie do studia przyniosła.
Gunda to film najmłodszy z 2020 roku w reżyserii Wiktora Kosawkowskiego. Mimo iż obejrzałam w swoim życiu już całkiem sporo filmów, zrobił na mnie ogromne wrażenie i osobiście przeżyłam go bardzo głęboko. Być może dlatego, że Gunda idzie najdalej z tych wszystkich perspektyw, które tutaj proponujemy. Tam człowiek przestaje mieć znaczenie, oddaje pole w pełni zwierzętom. Obserwujemy życie na farmie zwierząt hodowlanych.
Oczyma świni.
Oczyma Gundy. Nie chciałabym odbierać państwu świeżości tego doświadczenia. Zachęcam bardzo gorąco, by się samemu z Gundą spotkać. Fenomenalne jest to, w jaki sposób Kosakowskiemu udało się zasugerować świat wewnętrzny Gundy, w jaki sposób upodmiotowił jej widzenie, jej przeżywanie świata, jej wrażliwość. I jeśli już mowa o perspektywie ludzkiej, to niestety, ale w świecie Gundy jest ona związana tylko z katastrofą, co bardzo znamienne i wydaje mi się, że również bardzo aktualne. I wracając do ikonografii bożonarodzeniowej, myślę, że tym bardziej jest to uzasadnione, by w tym świątecznym czasie skupić się również na owych
bydlętach, które w tej stajence i ośle, które też w stajence i w kolędach także. A zatem taka to podróż dzisiaj, szanowni państwo, w magazynie filmowym, bo od ludzkiego przeżycia duchowego przez świat, przez osobistą historię doświadczenia świata przez ludzi, aż po perspektywę zwierzęcą, którą państwo drogę wybiorą w te święta, jeśli którąkolwiek, no to ciekawe. Mogą państwo się do nas także odezwać. Bardzo pani dziękuję za opowieść, którą pani przyniosła do studia i za te nieoczywiste filmowe rekomendacje na nadchodzący czas świąt Bożego Narodzenia. Anna Maria Piskorska była z nami w magazynie filmowym.
Bardzo dziękuję i zachęcam, gorąco zachęcam do tej autentycznej refleksji w tym czasie, umożliwiającym nam zatrzymanie się, choćby na chwilę.
Już jutro Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. No, życzymy państwu w magazynie filmowym tego, co piękne, dobre i prawdziwe w te święta, wielu pięknych, szczerych spotkań. Tadeusz Marek, Paweł Lorenz, Inka Siepracka. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.